Cześć.
Cześć.
To pogadanka o stracie i żałobie.
Tak, tak sobie pomyślałam, że to jest taki temat, który ma sens o nim pogadać teraz. Brené Brown też zrobiła taki
tak,
podcast.
Słuchałam dzisiaj.
Słuchałaś, no. Nie pamiętam, jak się nazywa ten facet, z takim facetem, który właśnie się stratą i grief, czyli takim opłakiwaniem, nie?
Tak, no żałobą.
Zajmuje.
Tak. Mhm.
Więc pomyślałam, że to taki temat, wiecie. I też dlatego, że ten czas, który teraz przeżywamy, jest takim szczególnym czasem, w którym dużo, dużo różnych strat nas spotyka.
Mhm.
I mam poczucie, że też te straty są takiego rodzaju, że trochę trudno jest nam to zobaczyć jako stratę i jako żałobę przeżywaną, bo te straty nie są jakieś takie duże i spektakularne. I takie
no,
głowy.
Ja nie wiem.
Nie wiesz?
Myślę, że są różne. Bo nie wiem, dla mnie to jest jednak, myślę, że są takie i takie, że z jednej strony, że dla mnie dużym czymś jest utrata takiego czegoś, co do tej pory znałam, takiego życia, jakie miałam. Dla mnie to jest coś dużego, nie?
Okej, okay, to spróbuję jakoś, wiesz, nazwać to, co słyszę od ludzi.
No.
Słyszę, że z jednej strony to jest duża strata dla nich,
mm-hmm.
a z drugiej strony głupio im to nazwać żałobą i trudno i dziwnie, bo żałoba to przecież jak ktoś umrze albo coś w tym stylu.
Mm-hmm.
Nie? I dlaczego, nie wiem, dlaczego tak to przeżywać i w ogóle, i czemu się zajmować takimi rzeczami, jak przecież można by się nie zajmować.
No, że jeszcze nie jest tak źle, czasami nie, takie się pojawiają, że przecież mam co jeść, mam pracę, albo zdrowi jesteśmy.
Tak, tak, albo trochę bym powiedziała tak, no, że po co się tak, wiesz, żalem, w żalu tam zajmować żalem, tylko lepiej po prostu robić to, co się tam ma do zrobienia.
Mhm.
Albo jeszcze słyszę, że to trochę, no nie wiem, nie ma czasu teraz na to, żeby się stratami zajmować. Nie, takie różne rzeczy, które sprawiają, że trudno właściwie jest nam ten żal przeżyć i jakoś go doświadczyć, bo te przekonania, które krążą wokół straty, nie pomagają w tym, żeby to przeżyć.
No, jeszcze taka, myślę sobie, że taka obawa jest o to, że po prostu trudno mi będzie wyjść z tego, że jak już tak się rozkleję, to...
To tak zostanę?
To tak zostanę, tak.
Mhm. Tak, że się będę trzymać, tak? Że trzeba trzymać w kupie?
Mhm. Dopóki się jeszcze jako tak otrzymam w kupie, to się trzymam, a może jak już to puszczę, to już...
Popłynie?
Popłynie, no.
Ja też myślę, ja bym chciała też powiedzieć coś takiego, że czasami jest tak, że my w ogóle tego nie rozpoznajemy jako doświadczenie straty i właśnie tej żałoby, dlatego że strata, żałoba ma dużo różnych obliczy i dużo różnych, wiesz, etapów. Ja trafiłam na taki obrazek na Instagramie. Otworzę go sobie tutaj, bo wysyłałam go Sylwii kilka dni temu. I tam na tym obrazku były pokazane, jakie różne mogą być kawałki żałoby właśnie związane z tym, co się dzieje teraz. I te etapy żałoby, one są opisane w różnych źródłach, czasami troszeczkę inaczej. To ten obrazek, który ja znalazłam, opisuje 5 etapów.
Mhm.
I to jest zaprzeczenie, złość, targowanie się, depresja i akceptacja. I mhm. pamiętam, że ten gość, który gadał z Brené Brown, który zaraz sprawdzę, jak się nazywał, to on jeszcze mówił o szukaniu, znajdowaniu znaczenia i znajdowaniu sensu.
Tak.
Ja nie wiem, czy to, co będziemy mówić, będzie o wszystkich możliwych stratach, jakie da się wymyślić. Bardziej miałyśmy plan, żeby powiedzieć o tych stratach, które przeżywamy w tej chwili, ale rzeczy, które dotyczą straty i żałoby są dość uniwersalne, więc mam poczucie, że można je przyłożyć do naprawdę wielu sytuacji. Nie, że one się powtarzają bez względu na to, czego dotyczy ta strata. I teraz tutaj ta, wydaje mi się, że to jest dziewczyna. Ta dziewczyna, która to opisała, opisuje, jak te etapy, różne żałoby mogą wyglądać w tej sytuacji, którą mamy teraz. Mówi na przykład, że zaprzeczenie to trochę jest taka, że mówimy, co to właściwie za problem, tam co to za choroba, co to za jakieś przepisy bez sensu, które nie? Które
tak, może to jakiś spisek, może to jest...
Tak. No to, że to nie jest taki problem i taka duża zmiana, jak się wydaje, wszystko dalej, zaraz to się skończy. Jak mi się też to wyparcie i zaprzeczenie kojarzy z takim wyparciem, w sensie ja mam czasem tak, teraz już może tak nie mam, ale dużo pamiętam takich kawałków, że szłam po ulicy i trochę nie wierzyłam, że to się dzieje.
No.
Znasz to? Że idę po ulicy, wszystko jest przecież normalnie, nie? Nigdzie nie widać nic takiego i takie, kurczę, przecież jakieś takie wrażenie nawet takiej, wiesz, nierzeczywistości tego, nie?
Tak, tak, to jest takie mało namacalne, nie?
Tak, zaraz się obudzę po prostu i się okaże, że to wszystko jakaś było, nie wiem, udawane, nie? Tak, tak, albo się coś takiego, że to jest taki stan właśnie przeżywania takiej nierzeczywistości. No i rozumiem na przykład, że jak ludzie przeżywają taki stan właśnie takiego zaprzeczenia i wyparcia, to oni nie zawsze w ogóle identyfikują to z żałobą i stratą. Że to może być to, nie? Drugi stan to jest złość. Nie? Wkurzenie, wściekło. O! Nie? Dużo wkurzenia. Wkurzenie na to, że są ograniczenia. Wkurzenie na to, że nam się życie pokomplikowało. Wkurzenie na to, że jakoś widzę jakiegoś dużo wkurzenia, że są ludzie, co chodzą po ulicy i się nie przejmują.
Tak.
Nie?
A ten bez maseczki.
Tak. Nie wiem. Jakieś takie, że nagle takie wrażenie, że wszyscy ludzie, co nie powinni być na ulicy, to wyszli na spacer.
No.
Nie? Albo, że ktoś
tak, podchodzi...
Tak. Albo, że ktoś podchodzi do ciebie za blisko. Nie? No. Dwa dni temu opowiadałam Sylwii, że śnił mi się taki sen, że mieszkam w Londynie, nie mam pojęcia dlaczego, ale w tym Londynie jakby to, co się działo w tym Londynie, to było to, że poszłam do jakiegoś sklepu warzywnego i ktoś stanął za mną w kolejce za plecami i ja się odwróciłam i nawrzeszczałam na niego, że 2 metry. Więc trochę się dzieje ta złość nie tylko na żywo i na jawie, ale też we śnie. Nie? Jakiś taki moment wkurzenia miałam na to, że widziałam jakieś takie memy i obrazki z takim kawałkiem, że to tylko twoja postawa i to tylko ty decydujesz, czy się będziesz bać, czy się będziesz rozwijać i wykorzystaj ten czas najlepiej jak możesz i w ogóle...
Przeczytaj wszystkie książki, których nie przeczytałaś.
Tak, potraktuj to jako dar, że siedzisz zamknięta w chacie ze swoją rodziną i nie możesz, nie? Tak. I to wtedy miałam mega takie wkurzenie na to, że w ogóle takie rzeczy się pojawiają i krążą i myślę, że ta złość czasem to jest ta złość na tą stratę i na to, na te rzeczy, co tracimy i wkurzenie na to, że chciałabym coś robić, miałam jakieś plany, coś miałam, nie, a to się nie może wydarzyć. Ja też rozpoznaję takie wkurzenie na niepewność. Widzisz to? To, że mogliby cholera już powiedzieć, nie? Do kiedy ta szkoła będzie, nie będzie, albo że chciałabym już wiedzieć, że coś jest odwołane, a nie być tak, wiesz.
Takie niepewności.
No.
Musisz chciała coś zaplanować.
Masz jeszcze jakieś wkurzenie?
Wkurzenie w ogóle na innych na przykład, że ojejku, że za dużo dzwonią, za mało dzwonią, w ogóle gdzie nie przyłożyć jakieś miary, to że po prostu takie takie skierowane na zewnątrz, takie, że ze
Aha.
szkoły, że się nie interesują, że się interesują za bardzo, że jakby
Aha.
wszystko, nie? Że dzieci
No.
jeść nie chcą tego, co ugotuję, że ja tu się staram, a im nie smakuje. No po prostu, że wiesz, że dużo takiej
No.
też na to, że lasy zamknęli, nie?
O,
No.
o. I teraz trochę targowanie. To targowanie mi się kojarzy z takim, że
A co by
taki.
było gdybym? A
No,
gdybym
ale.
się poruszała tym samolotem, może mniejszy ślad bym zrobiła i może,
No.
wiesz, że może to jest, no jakieś takie, że może jak my ludzie byśmy się bardziej ogarnęli z tym dbaniem o planetę, to może by po prostu nie musiało dojść do takiego czegoś, żeby ona sobie odpoczęła trochę, nie? Ja mam na przykład
A.
targowanie się. Że to ja
Okej,
już
to.
będę mniej latać, mniej jeździć. Jakoś będę
Aha.
bardziej żyła tak, no, żeby uwzględniać to, czego tam natura potrzebuje. To ja mam takie
Okay.
targowanie.
Ja się właśnie zastanawiam, jakie ja mam. Trochę chyba takie, że trochę to jest taki moment takiego szukania plusów. Albo takiego, no, że. No nie wiem, jakichś takich myśli, że ja właściwie to nie mam najgorzej. Targowanie, jak myślę sobie o takich etapach żałoby i straty przeżywania, które są związane z jakimiś innymi stratami, to jest też takie targowanie, które mówi właśnie, że jak coś zrobię, to
Taka
może to
próba
jakoś
jakby cofnięcia
wróci, cofnięcia
przeszłości.
czasu, nie? I myślę sobie, że jest w nas też taki kawałek, że jeżeli będziemy tutaj w jakiejś takiej dyscyplinie przestrzegać tych wszystkich zaleceń i starać się i tam nie wychodzić i tak dalej, to no to, że za chwilę wrócimy do normalności. O, to wiem, co to jest. To jest taki kawałek też od takiego obrazu, takiego powrotu do normalności, rozumianego tak, że to będzie
To będzie
powrót do.
identyko.
No w sensie, że wiesz, że to się tak jakby cofnie wszystko. Nie? Że
Że
wiesz,
przewiniemy film i
że
będzie
była jakaś rzeczywistość, teraz jest pandemia, a za chwilę będzie tak, że będę znowu gdzieś tam latać i jakieś takie, to mi się kojarzy z takimi planami, gdzie ja sobie polecę i co zrobię, jak już to się skończy. O,
no.
i teraz mi się to kojarzy z takimi planami, właśnie z kim się spotkam, jak się ze wszystkimi wyściskami wycałuję, i jakoś odbiję sobie ten czas, który teraz jest i to, czego mi brakuje. No i że będziemy żyć po staremu i wrócimy do tego, co było. Dobra, i teraz jest depresja. Depresja nie jest przyjemna. I depresja mi się kojarzy z takim myśleniem, że to jeszcze pewnie z pół roku co najmniej. I że to nie prędko. I że po prostu teraz tak będziemy już żyć.
I
I
jakoś
że.
bardzo z płaczem też, że to jest taki moment
Płaczem.
takiego aktywnego po prostu, że jestem w
Że się
takim naprawdę,
wyryczeć
żeby
można.
się wyryczeć, no.
No. Ja jakoś tego chyba nie miałam dużo. Miałam zamrożenie. Na początku to byłam w zamrożeniu. Widziałam, że jestem w zamrożeniu. To jest takiej depresji, żeby ryczeć i płaczu, to chyba nie miałam jakoś bardzo dużo. To też pokazuje, że każdy te stadia żałoby inaczej przechodzi.
I też
I
ten
że.
facet mówił, że one nie idą tak linearnie, że to
Tak,
nie jest
tak,
tak, że
tak.
to, potem
Że to
to,
nie
potem
jest tak,
to.
że się przechodzi jedno, drugie, trzecie po kolei, więc może być tak, że jeszcze będę ryczeć albo się
No,
targować, tylko
że
jeszcze coś
czasami już
tego
się
nie
do
było.
czegoś dochodzi i się
Tak,
wraca, albo
tak,
najpierw się w
tak.
depresji, a potem z tym, w tej
Tak.
miłości.
Że się powtarzają te etapy. Tak, i że to nie jest taka ścieżka i procedura po prostu do odhaczenia kolejnych kroków, tylko bardziej, że możemy pooglądać i rozpoznać, jak te różne aspekty tej straty się w naszym życiu mogą pojawiać w takiej sytuacji właśnie, w której ta strata się dzieje I ostatni etap, który tu jest opisany, to jest akceptacja, czyli taki stan po prostu takiego uczenia się żyć na nowo, uczenia się żyć w tej zmienionej sytuacji. Uh-huh. To mi się też kojarzy z tym, że zobacz, że te stany wszystkie poprzednie, one są takim, nie tak trochę wiesz, że się chodzi od skrajności do skrajności, przez różne skrajne emocje, nie? Przez smutek, złość, strach.
Dla mnie to też są takie... Tamte etapy są takie, że bardzo dużo energii ze mnie ściągają, że ja jestem bardzo zmęczona w tych, wiesz, i w złości, i w depresji, i w zamrożeniu, znowu mam tą energię zamrożoną, więc tak jakbym nie miała do niej dostępu za bardzo, nie? A tamte są znowu takie, że jak ja się tak wyzłoszczę albo wysmucę, to potem jestem zmęczona.
Ja widzę trochę, że różne są momenty, które mi rzeczywiście, tak jak ty mówisz, dużo energii zabierają, ale są takie momenty, które mi pomagają. I na przykład tym momentem, te momenty zaprzeczenia, to były takie momenty, które mi dawały ulgę i taki odpoczynek od tego zużywania energii. A był taki moment, kiedy taka myśl, że to będzie raczej długo, też mi bardzo pomogła, bo pomogła mi właśnie, że łatwiej mi było być w takim myśleniu, że to będzie długo, niż w takiej niepewności, co się za chwilę zdarzy. Więc sobie myślę, że te różne etapy straty, one są też tak jakby, tak nasz organizm mądrze jakoś jest pomyślany i to, jak on to przeżywa, no że trochę, żeby się tak nie, wiesz, nie wykończyć, nie zmęczyć, i nie jakoś, wiesz, nie wyczerpać, tylko mam wrażenie, że właśnie najtrudniejsze chyba emocjonalnie jest takie utknięcie w jednym z tych etapów. Jak się jest cały czas w tym samym. A jak to się zmienia i pływnie od jednego tego stanu do drugiego i to jest, nie wiem, ja jestem w stanie odpocząć od różnych rzeczy, bo ta zmiana daje mi odpoczynek. No i jest ten taki kawałek właśnie, który mam wrażenie, że bardzo ma sens, żeby trochę nazwać, co tracimy. Co tak naprawdę dla mnie w tej sytuacji jest stratą, czego mi brakuje, czego mi żal, nie? Z czym mi jest trudno.
I co u ciebie to jest? Jaką ty masz listę?
Wiesz co, czuję stratę takiej swobody, w sensie, że sobie nie mogę wyjść połazić. Czuję stratę takich bezpośrednich kontaktów z ludźmi, z którymi bardzo lubię spędzać czas. Chyba głównie tego, wiesz, bo inne rzeczy jakoś sobie chyba w tej chwili już jakoś poszukałam strategii na to, ale taki bezpośredni kontakt z różnymi ludźmi, nie wiem, takie zebranie w pracy, na którym jesteśmy na żywo i się da dotknąć i przytulić, fizycznego kontaktu czuję stratę z różnymi ludźmi, nie? Jest tak, że mieliśmy zebranie zespołu takie skype'owe i bardzo mi dużo dało, ale czuję stratę takiego położenia po sklepach, wiesz? Nie w tym sensie, że, tak, nie w tym sensie, że byłem fanką łażenia po sklepach bardzo, tylko w sensie takiego, no nie wiem właśnie, że chciałabym sobie kupić książkę, to sobie mogę pójść pooglądać te książki i wybrać, a teraz...
Takiej swobody, jak powiedziałam.
Tak, takiej swobody, ale właśnie w takiej swobody w dostępie do różnych zasobów, nie?
No.
Nie czuję, że to jest, wiesz co, nie czuję, że to jest... U mnie przynajmniej, nie czuję, że to jest o mojej potrzebie autonomii, nie? Bo czuję, że mam tyle tych obszarów tej autonomii, że nie czuję tego jako ograniczenia. Ja nie czuję tego ograniczenia swobody, nie? Mam też taką myśl, którą Emily Nagoski powiedziała, że to trochę jest jak na wojnie i że każdy musi trochę, wiesz, że wszyscy mamy jakiś trud z tym związany i że ten trud wszystkich jest po to, żeby... Że można go widzieć jako wybór. Także myślę, że to nie chodzi o brak swobody. Powiedziałabym bardziej, że chodzi o brak pewnych, jak to powiedzieć, pewnych znanych mi i miłych i lubianych form relaksu, które teraz są niedostępne. Nie? ale myślę, że jest to też związane z takim odkładaniem na później różnych rzeczy, że myślę sobie, o, później to zrobię, później to wybiorę, później to kupię, nie? Myślę, że gdybym miała taką myśl, że to jeszcze będzie długo, no to bym szukała strategii.
Byś się zdecydowała na przykład.
Jak coś z tym zrobić, a nie myślała o tym, że później i że właściwie to teraz tego nie potrzebuję, że czuję tymczasowość tej sytuacji.
Mhm.
Nie? A tobie czego brak?
Mi najbardziej doskwiera brak takiego własnego konta, gdzie mogę pobyć sama, bo ja mam dosyć dużą rodzinę i dużo jesteśmy na kupie razem i tego mi brakuje, takiego pobycia z samą sobą, nie słyszenia innych dźwięków, ciszy mi brakuje, takiej zgody, bo mam no jakoś sporo konfliktów, wybucha takich opierdoły, ale ponieważ jest już ich dużo, to no to ciągle jakieś mam takie poczucie bycia w ciągłym takim, wiesz, alercie i że mój organizm czuje się wywołany do czegoś, jak słyszy jakiś krzyk dziecka, nie? Taki podniesiony głos. Brakuje mi fizycznego kontaktu z moimi przyjaciółmi, tak żeby się poprzytulać, bo ja jestem taka tulaśna, jakoś lubię, wiesz, blisko, do tego jest i tego mi bardzo brakuje.
Brakuje mi live'ów z tobą. Tych takich na fotelach i tak, no. Brakuje mi.
No. Takich rzeczy. Takich, no. Takiej właśnie, takiego, wiesz co, takiej beztroski, takiego nie
ma. O, tak, to bardzo beztroski.
Jak dotknę tę klamkę, to co to będzie? Tak. Czy już umyłam ręce tyle minut, czy tam sekund, ile trzeba, czy nie? Tak. Ten człowiek jak tak przeszedł koło mnie, bliżej niż te dwa, że ciągle mam wrażenie, że ten mózg, mój mózg jest ciągle skanujący tak dużo intensywniej te różne zagrożenia niż tak jakoś wcześniej, nie? Że ciągle
tak, że jestem w ciągłym alercie.
Tak, no.
A zwłaszcza jestem w ciągłym alercie, jak wychodzę poza dom, poza mieszkanie, w związku z tym wolę siedzieć w domu i nie wychodzić, bo żeby nie być w tym alercie, że każda wyjście to jest taka, wiesz...
Tak.
Nie, że boli mi, brakuje mi tego rozluźnienia na zewnątrz.
Tak, i takiego, a czy są nowe przepisy, których na przykład gdzieś przeoczyłam, czy może nie, wiesz, takiej pewności, że jestem też na bieżąco z tym, co jest okej, a co nie jest, bo jakoś dosyć się to zmienia i takie myślenie o tym, nie, czy no takie jakoś. Tak bym po prostu właśnie chciała tak nie musieć myśleć.
Nie musisz tyle myśleć. Jak teraz o tym gadamy, to mam taką myśl, że gadanie z tobą i nazywanie tych rzeczy, których nam brakuje, mi przynajmniej pomaga w tym, żeby nazwać bardziej i głębiej to, co się dzieje i o co chodzi. I zobaczyć kolejne rzeczy i zobaczyć, o co to chodzi jeszcze i co się dzieje. Myślę sobie, że gdybym nie zaakceptowała i nie przyjęła, że brakuje mi chodzenia po sklepach, nie?
Mm-hmm.
To trudno byłoby mi zobaczyć te kolejne rzeczy, że ten proces takiego dochodzenia do tego, co tam jeszcze jest i o co jeszcze chodzi i na czym ta strata polega, on jest taki bardziej płynny, łatwiejszy, kiedy my sobie pozwalamy na to i puszczamy to, że możemy to przeżywać i tego doświadczać.
Mhm. Tak, takie pozwolenie sobie, nie? Danie sobie.
Tak.
Ja widziałam, że ja długo byłam w takim trzymaniu się, bo sobie pomyślałam, ojej, a jak ja się to rozbeczę, to co to te moje dzieci, moi bliscy na to, że ja chciałam być taka silna, czyli taka łatwiejsza, tak jakby te łzy miały świadczy o tym, że wiesz, nie o jakiejś mojej słabości.
No, teraz mi przychodzi do głowy, że jeszcze mi brakuje jakiegoś takiego, wiesz, jakichś takich, nie wiem, rzeczy typu masaż, które teraz...
A ja byłam u fizjoterapeuty, bo mnie aż tak...
No.
Tak się przejęłam, że nie mogłam chodzić.
No, że to jest też taka rzecz, która widzę, że mnie różne części... Tutaj, że mi się wszystko nie spina, i też brak takiej łatwości, nie? Żeby po prostu, że jak takie coś się dzieje, to po prostu mam możliwość, żeby jakoś coś zrobić i pójść. I wiem, z jednej strony wiem, że te rzeczy, które są dla mnie stratą, to może być tak, że jest mnóstwo ludzi, którzy nie jest to dla nich stratą,
bo
oni
rzeczy,
tych rzeczy nie mieli i że to, że dla mnie jest stratą, strata łatwości, to jest mój przywilej trochę i trochę taka luksusowa sytuacja. No a z drugiej strony właśnie myślę sobie, że no, że każdy ma swoją stratę taką, jaką ma. Bardzo mi pasowało, jak Brené Brown mówiła o czymś takim, nie wiem, czy kojarzysz, że jest comparative suffering, czyli że...
Tak, czyja strata... Tak? To ja pamiętam to z dzieciństwa, że tam dzieci w Afryce głodują, a ty tam coś, nie? Więc to jest dla mnie bardzo tak.
Że inni mają przejmuje. Gorzej, nie? Co będziesz narzekać?
A inni też pracy nie mają, a inni to jeszcze mają bliskich chorych. I to było piękne, kiedy powiedział, że jakby najważniejsza jest ta strata, która mnie dotyczy, nie? Żeby jakby w ogóle nie iść takie...
Tak, że najcięższa jest ta strata.
Strat.
Tak, że najcięższa jest ta strata, którą teraz w tym momencie przeżywam. I też bardzo mi jakoś przemawia do mnie, że takie porównywanie strat i cierpienia i porównywanie, kto ma gorzej, nam nie służy, dlatego że empatia i współczucie są czymś takim, co się nie wyczerpuje od tego, że się go używa. Czyli to, że ja dam komuś empatię i usłyszę jego stratę, nie spowoduje, że moja strata będzie mniej ważna i mniej zaopiekowana, tylko wręcz przeciwnie, najczęściej jest tak, że jak ja usłyszę czyjąś stratę, to on usłyszy moją i obydwoje jakoś zyskujemy na tym. Nie?
Pamiętasz jakie oni opowiadanie o tych, że ludzie byli na przyjęciu i o długich łyżkach? Pamiętasz?
No powiedz, pamiętam, no.
No i to też dla mnie jest właśnie o tym, o taka przypowieść tam była, że człowiek trafił w miejsce, w którym była uczta, suto zastawione stoły i do każdej z potraw były takie bardzo długie łyżki, które miały, nie wiem, no ja sobie wyobrażam, że kilka metrów i siedzieli sami smutni, tacy rozgoryczeni, głodni przede wszystkim ludzie, bo te łyżki były tak długie, że oni nie byli w stanie sobie trafić tym jedzeniem do buzi. No i to miejsce nazywało się piekło. I potem ten wędrowiec poszedł do drugiego miejsca, gdzie odbywała się uczta i było mnóstwo ludzi i potrawy i tak samo długie łyżki i wszyscy jakoś byli najedzeni i spokojni, bo oni się karmili nawzajem tymi łyżkami. To było o tym, jakoś mi się to skojarzyło z tą empatią, że to, że ja jakoś ciebie zobaczę, ciebie wysłucham, nie? Będę dla ciebie trochę jakoś tą łyżką, to że w drugą stronę tak, to samo może się wydarzyć. Każdy z nas ma tą łyżkę.
Tak, tak. To mi się też kojarzy, wiesz, z takimi eksperymentami z... Mam wrażenie, że to w ekonomii takiej behawioralnej są takie eksperymenty. Też mam wrażenie, że siostry Nagoski kiedyś o tym opowiadały. Opowiadały o babeczkach. Nie wiem, czy ty kojarzysz z podcastu o babeczkach, że opowiadały, że wyobraź sobie, że masz 6 babeczek.
A, tak.
I możesz albo zjeść wszystkie babeczki, albo oddać komuś.
I wtedy razy tyle, tak?
I wtedy dostajesz 2 razy tyle.
Tak.
I to jest taki bardzo stary eksperyment, znaczy stary, taki stary
eksperyment. Tylko to było tak, że nie dostajesz natychmiast, tylko tam chyba po jakimś czasie, nie? Te babeczki.
Wiesz co? Poczekaj, to było tak, że to, czy ty dostaniesz babeczki, będzie zależało od tego, czy ta druga osoba ci da.
Tak.
Czyli, że jeżeli ty jedną babeczkę oddasz, to druga osoba dostaje 2.
Tak.
Ale ty masz stratę, dopóki ta druga osoba tobie nie chce dać babeczki. I najbardziej, jeżeli jest dużo zaufania między ludźmi, to najbardziej korzystny wynik jest taki, jak ty oddajesz wszystkie swoje babeczki i druga osoba też oddaje wszystkie i wtedy każdy ma 2 razy więcej.
Tak, czyli...
Tylko do tego, żeby to się stało, trzeba zaryzykować, zaufać, że ta druga osoba zrobi to samo. Bo jeśli ona nie zrobi to samo, no to zostaniesz z pustymi rękami, a ona będzie miała, jak moja matematyka nie szwankuje, to już 18.
No.
Nie? Więc i to, to takie stare, stare eksperymenty, które też pokazują, że najciekawsze się rzeczy dzieją w drugiej rundzie, czyli jak ludzie już doświadczą tego, czy dostali te babeczki, czy nie, to potem jest ciekawe, co dalej z tym robią. W każdym razie, wracając do łyżek, cała historia cały czas jest o zaufaniu i o tym, że kiedy się troszczymy nawzajem o siebie i bierzemy siebie pod uwagę, to wtedy wszystkim nam jest łatwiej. Ale ja mam tu z tym taki kłopot, że nie wiem, może to jest różnica kulturowa, że ja widzę, że my się strasznie koncentrujemy na troszczeniu się o innych.
Tak, że wtedy o sobie zapominamy, że tylko tak, że tak, nie zostawiamy sobie jednej babeczki, żeby się najeść, tylko ewentualnie.
Tak, i że nie robimy tego z takiego miejsca daru, tak jak Marshall Rosenberg mówił, tak jak dziecko karmi kaczkę, czyli z taką radością i hojnością, tylko robimy to z takiego miejsca poświęcenia.
Albo jakiegoś wyrachowania, nie?
Albo jakiegoś takiego przekonania, takiego, o wiem, z takiego strachu, że jak tego nie zrobimy, to nas nie będą akceptować. I jakoś dalej sobie układam to w głowie, jak to, wiesz, jak to, co ja wiem o tym, jak ważne o siebie jest dbanie o siebie, połączyć z tym, co one mówią o tym, że jak wy wszyscy dbają o siebie nawzajem, to jest łatwiej, bo jakoś ma to dla mnie bardzo sens. Nie? Dobra. To wracamy do straty.
I czemu ona jest ważna? I czemu jakoś
No?
Myślę sobie, jakby co daje ta strata? Bo tu też czytam, Patty pisze, że może pokazuje, że czasem narzekamy niepotrzebnie, nie? Że czasami to, że ja nazywam, mówię o tym, że z czymś mi jest trudno albo jakoś, to rzeczywiście ktoś może odczytać jako no, narzekanie bez sensu, nie? I sobie myślę, że jakby po co to komu ta strata i ta żałoba? Co nam to da, że my to przeżyjemy, poczujemy, oprócz tego, że w tej danym momencie to jakoś nie jest chyba jedno z najprzyjemniejszych uczuć do czucia?
Wiesz co, ja teraz jest tak, że jestem w trakcie takiego procesu online o złości.
No.
I praca nad złością, w ogóle bardzo, ja bym powiedziała, że jest to, że w ogóle ludzie strasznie tak, to jest mega popularny temat, słuchajcie, po prostu pewniak warsztatowy, złość. I tłumy ludzi są zainteresowane tym tematem. I myślę, że w dużym stopniu to wynika z tego, że my lekceważymy różne sygnały, które dostajemy sami od siebie i że my bardzo się skupiamy na tłumieniu różnych rzeczy i na takim no nie traktowaniu siebie poważnie, ja bym powiedziała. W tym sensie, że jak ja bym miała powiedzieć, jak się robi, żeby zadbać o siebie, żeby tej złości nie było, no to polega na tym, że traktujemy poważnie małe, subtelne sygnały dyskomfortu i niezaspokojonych potrzeb i tam, gdzie te potrzeby są tak trochę niezaspokojone i jak traktujemy z troską i empatią te małe sytuacje, i jak w tych małych sytuacjach staramy się szukać, o co nam chodzi i co się dzieje i dlaczego nam jest z tym tak trudno i czemu nam jest tego żal i czemu to jest dla nas strata, to jesteśmy w stanie tak się tym zaopiekować i tak to zrozumieć, że te wielkie emocje silne się pojawiają dużo rzadziej. Natomiast te wszystkie miejsca, w których my mówimy, no może to nie jest problem, dam radę, postaram się, wytrzymam, to przesadzasz, wyolbrzymiasz, przewrażliwiona jesteś, nie? No nie wiem, oddychaj, nie przejmuj się, że cię to irytuje, bo na tyle cię mało irytuje, że jesteś w stanie to zignorować, nie? No to trochę się tak dzieje, że my to odkładamy, ignorujemy i w którymś momencie nasz organizm dochodzi do wniosku, że wyczerpał wszystkie delikatne, subtelne możliwości pokazania nam, że coś się dzieje i ponieważ wyczerpał wszystkie delikatne i subtelne, to włącza taki sygnał, wiesz, tak, nie? Więc myślę sobie, że właśnie to jest taki sekret, który mogę wam zdradzić, że jak się temu naszemu narzekaniu i dyskomfortowi przyjrzymy i nie oceniamy go, czy ono jest potrzebne, czy niepotrzebne, właściwe, niewłaściwe, nieadekwatne, adekwatne, co jeszcze może być, poważne, niepoważne, nie? Że w momencie, kiedy go nie oceniamy, tylko mówimy dobrze, to co mi to moje niezadowolenie mówi? Nie? Czemu mnie to irytuje? Dlaczego mi jest z tym trudno? O co mi chodzi? Co za historia za tym idzie? To wtedy w tych momentach, kiedy to jest dyskomfort, narzekanie, niezadowolenie, jest dużo łatwiej to oglądać i dużo łatwiej to zaopiekować, niż wtedy, kiedy to odkładamy, odkładamy do momentu, kiedy nie możemy wytrzymać.
No, myślę sobie, że też bardzo często wtedy nie jesteśmy jakoś brani pod uwagę i uwzględniani, brani na poważnie, tylko a, pewnie jeszcze wytrzyma, a, może to nie jest takie ważne, a, jeszcze tak się nie drze.
Nie? Okej, chociaż wiesz co, to mi się też kojarzy trochę z takim kawałkiem, ja chcę sprawdzić z tobą,
no.
Czy to jest tak, że my czekamy, żeby siebie potraktować poważnie, czekamy, aż inni nas potraktują poważnie?
Nie, no na przykład wyrażamy siebie, mówimy o co chodzi, ale ponieważ jeszcze to mówimy tak, takim głosem, jak ja teraz z tobą gadam, no to nie wiem, ja mam takie doświadczenia, że ja często po prostu wtedy nie jestem jakoś słyszana z tym, co wnoszę, albo jakoś tak, wiesz, że jak tak huknę, to jakoś bardziej mnie słyszą i okay. I się coś dzieje.
I rzeczywiście się dzieje wtedy?
No rzeczywiście się wtedy dzieje, że jakoś chyba rzeczywiście wtedy jest takie, o, rzeczywiście to było ważne, o, może rzeczywiście to już jakoś doszła do jakiegoś swojego limitu, jakiejś granicy wytrzymałości, nie?
Jakoś trochę jak cię słyszę, to myślę sobie, że to jest taki mechanizm, który wzmacnia to huknięcie.
Bardzo możliwe. Ja po prostu nie znalazłam innego, który by mnie satysfakcjonował i który by jakoś, wiesz...
Wiesz co, mi się bardzo przypomina ta praca z granicami, którą żeśmy robiły w wakacje i potem, czyli to, że jak ja widzę tego człowieka drugiego i próbuję go przepchnąć
no
i on się nie chce przesunąć, no to rzeczywiście jest tak, że jak huknę i go nastraszę, to on się przesuwa. Ale ja się zastanawiam, czy to jest jedyny sposób, żeby zadbać o siebie? Czy ja nie mogłam już gdzieś pójść gdzie indziej? Nie? Jakoś mam... Ja mam takie doświadczenie, że jest mi dużo łatwiej trochę, powiedziałabym, nie skupiać się na tym, czy mnie biorą inni pod uwagę wtedy, kiedy ja sama siebie biorę pod uwagę.
No.
Nie? Że jak ja sama siebie traktuję poważnie... I jak ja sama siebie stawiam na pierwszym miejscu, to trochę bym powiedziała, jestem okej z tym, że inni mnie biorą pod uwagę tyle, ile potrafią i że stawiają siebie samych na pierwszym miejscu, bo ja wiem, że tylko ja to mogę sobie dać i nikt mi tego nie da za mnie. Nie? I jakoś widzę, że wtedy trochę jest tak, że jakoś, nie wiem, czy ty to znasz, że mam inne miejsce bazowe, to początkowe, czyli mam takie miejsce bazowe, początkowe, w którym mówię, inni ludzie, ja wiem, że inni ludzie dbają najpierw o siebie, a nie o mnie. I inni ludzie nie spełniają moich oczekiwań. Więc jak widzę, że ktoś robi jakiś gest w moją stronę i mnie próbuje uwzględnić, to dla mnie to jest zawsze wow i duża radość.
I dar. No.
I dar, nie? Oczywiście, że to nie jest zawsze takie łatwe. Nie? I są takie sytuacje, w których jestem w lepszej kondycji, jest mi to łatwiej zrobić. Nie? Jakoś bardziej o tym pamiętam. I są takie sytuacje, kiedy jest mi trudniej i mniej o tym pamiętam. I to nie jest zawsze tak samo. Nie?
No.
Że wiesz, jakoś... No jakoś na początek zakładam, że inni to mi biorą pod uwagę tyle, ile mogą.
Wytatuuję to sobie na czole.
No, jeszcze mi się to kojarzy z czymś takim, zobacz, że jak, że z mojej perspektywy, jak ja bym miała powiedzieć, czy ja biorę kogoś pod uwagę, to, to ja mam bardzo mocne poczucie, że biorę tego człowieka pod uwagę. W sensie, że w tym, co robię i w moich planach i w tym, jak funkcjonuję, no jest tak, że ten człowiek robi różnicę. Ale ja mogę w moim odczuciu bardzo brać tą drugą osobę pod uwagę, a ona może w ogóle nie traktować tego w ten sposób, jeśli ja nie spełniam jej oczekiwań.
Mhm.
Nie?
Że ja, nie wiem, czy rozumiałam, ale sobie wrócę.
Że ja mogę kogoś mega brać pod uwagę. W sensie mega, no. Mega się zastanawiam, jak on coś odbierze, co on pomyśli, jak się będzie z tym czuł, czy mu będzie dobrze. Tak? Ale jeśli nie zrobię dokładnie tego, co ten drugi człowiek chciał, to ta osoba mówi, nie bierzesz mnie pod uwagę.
Nie bierzesz.
Tak? Chociaż ja włożyłam mnóstwo wysiłku, żeby ją wziąć pod uwagę.
Okej.
Nie? Mhm. Więc to jest też coś, co staram się jakoś zawsze o tym pamiętać, że intencja drugiej osoby i mój odbiór mogą nie być dokładnie takie same, a raczej powiedziałabym, że prawie nigdy nie są takie same.
To jest rozjazd.
Nie? Tak. Że ktoś mnie bierze pod uwagę, tylko nie w ten sposób dokładnie, jak ja bym chciała.
Mhm.
Nie?
No, a czasami są jakieś rzeczy, na które po prostu wpływu nie mamy za bardzo, ani ci inni ludzie, nie?
No.
No. Myślę sobie, że byśmy mogły, jestem ciekawa, jak ty masz z tym kawałkiem opłakiwania takich i w ogóle takiego, że właśnie jak jest coś, na co nie mamy wpływu, jak na przykład, nie wiem, choroba, nie?
Aha.
Albo takie pytanie dostałam.
Aha.
Przy tym naszej zapowiedzi, tej naszej pogadanki, że albo na przykład, że ktoś się stara o dziecko i nie może go mieć i no nie bardzo ma na to wpływ, nie? Mhm. To jak można sobie poradzić właśnie i czy jakoś opłakiwanie, żałoba, kontakt z tym, że tak mam, to może wspierać takie, no taki stan, że mam poczucie, że nie mam za bardzo wpływu na swoje życie.
Wiesz co, jedna rzecz, która mi pomaga to bardzo, to co ty mówisz, że strata i żałoba i jakoś takie, wiesz, rzeczywiście opłakanie tego.
No.
I ja bardzo też pamiętam o tym, że jakby kulturowo żałoba była zawsze bardzo przeżywanym, czymś, co było przeżywane wspólnie z ludźmi.
A, no.
Tak? Czyli, że zobacz, że jak, nie wiem, jak jakieś pogrzeby były, jakieś takie, w ogóle takie...
To całe.
Tak, w ogóle takie sytuacje, zobacz, takie sytuacje graniczne, takie sytuacje przejścia. My trochę też jesteśmy teraz w takiej sytuacji granicznej, nie?
No, tak.
I te sytuacje przejścia miały swoje rytuały, ceremonie i te rzeczy typu, że płacze się i krzyczy i tak dalej, one są też trochę po to, żeby pokazać innym ludziom, co się dzieje.
Mhm.
Nie? I żebyśmy mogli wszyscy razem na przykład płakać i właśnie narzekać i przeżywać to, żeby nie być samemu z tym. I to jest jedna rzecz, która mi jakoś przychodzi do głowy. Czyli taka akceptacja tego, że właśnie jak przeżywam stratę, tak jak ty mówisz, czy to, że nie mogę mieć dziecka, czy to, że jakieś opcje w moim życiu się okazały być niedostępne, czy to, że coś się tak zadziało w moim życiu takim, że coś się zamyka. No to jest coś takiego, że to jest ważne, żeby sobie dać przestrzeń na to, że mogę właśnie te różne rzeczy mieć w środku. Te, które żeśmy wymieniały, czyli i mogę mieć taki moment, że w to nie wierzę i mogę mieć taki moment, że się złoszczę i mogę mieć taki moment, że się targuję i że mam doła, nie? I że te wszystkie przeżycia, emocje są okej, żeby je przeżywać i żeby to wszystko czuć i te wszystkie, co się ze mną dzieje, jest okej. Nie? I że mogę... No i że mogę też się tego nie wstydzić, w sensie mogę też to pokazać innym ludziom i dostać od nich wsparcie. Ja mam jeszcze takie dwie rzeczy, które mi pomagają.
No.
W takich sytuacjach, tak jak ty mówisz, takiej straty, czyli że bardzo bym czegoś chciała, to się nie zdarzy, nie?
Mhm.
Pierwsza rzecz, która mi bardzo pomaga, to taki koncept potrzeb i kontakt z potrzebami. Nie?
Mhm.
I umiejętność odróżniania potrzeb od strategii. Dlatego, że te rzeczy, które tracimy,
to są strategie.
To są strategie, tak. To nie są potrzeby. To są jakieś strategie na zaspokojenie potrzeb. I jeżeli ja wiem, co to są potrzeby i że ja mogę na te swoje potrzeby szukać innych strategii niż te, które miałam przedtem i mogę zobaczyć, jakie to potrzeby były, to łatwiej jest mi zobaczyć, że ja mogę o te swoje potrzeby zadbać też w inny sposób, że ta strata nie kończy, nie odbiera mi szans bezpowrotnie na jakieś spełnione życie i na dobrostan. Nie? To mi to bardzo pomaga. Nie? Rzeczywiście taka jakoś wiedza, umiejętność, rozumienie, jak działają potrzeby. Nie?
No, że możemy szukać kolejnych i kolejnych. Myślę sobie, że właśnie no, takie opłakanie tego, że jakaś taka moja preferowana strategia, nie? Na jakąś potrzebę.
Tak, tak, tak. Że zobacz, że trudno jest szukać, jaka to jest potrzeba i trudno szukać, jakie mogą być inne strategie, jak ja nie zaakceptuję, że to jest strata.
Że to jest strata, no.
Nie?
Tak.
Tylko jak nie puszczę tego, że rzeczywiście to straciłam i jak nie zaopiekuję się sobą, że ta strata jest dla mnie trudna, to, nie? Nie, to trudno mi jest szukać potrzeb, które za tym stoją.
Że... Poza tym jest też taka, spotkanie się z taką potrzebą uznania dla mnie, nie? Tak uznania tego, że to był jakiś ważny kawałek dla mnie.
No, usłyszenia.
Tak, no.
Nie? No, jak myślę sobie na przykład o takiej sytuacji, która też jest stratą, to jest też związane, zobacz, z tym, że niektóre momenty straty, ponieważ są związane również z zyskiem, tak jakby powiedziałabym, to nam jest trudno...
Ten zysk zobaczyć.
Nie, wiesz co, chciałam powiedzieć co innego. Chciałam powiedzieć, że jak jest ten zysk, to uważamy, że nie mamy prawa do straty.
Aha.
To jest na przykład taka sytuacja, jak się rodzicom pojawia dziecko.
Aha.
I rodzice często mają tak, że czują, że nie mają prawo do tego, żeby przeżywać straty swojego dawnego życia i opłakiwać tego, że pewne rzeczy w ich życiu już się pozmieniały. Nie?
Tak, no.
Tak samo jak myślę sobie, że pojawienie się drugiego dziecka jest stratą pewnego rodzaju relacji z pierwszym. Nie, że ona już nie będzie taka sama. I też jest trudno być w tej stracie, przeżywać ją i jakoś tak dać sobie przestrzeń na opłakanie tego. No bo przecież to jest taka sytuacja, że no, trzeba się cieszyć i być szczęśliwym z tego, że jest to dziecko jedno kolejne, a nie przeżywać stratę czegoś tam, nie?
Więc... A pyta się o czymś ważnym, że, no. Że z takiego miejsca trzeba, należy,
tak,
nie?
Tak.
W ogóle nie jest taka czysta radość. I bardzo często mam wrażenie, że taka nieprzeżyta strata, takie nieskontaktowanie się z tym opłakiwaniem, z tym, że jakaś moja ważna potrzeba nie jest zaspokojona, to często też jakoś utrudnia widzenie tych zaspokojonych potrzeb, że bardzo często jak rozmawiam z ludźmi o wdzięczności i o tym, co sprawia, że wdzięczność jest czymś trudnym, to dochodzimy do tego, że też to, że właśnie takie, że jakbym była wdzięczna, to może by to jakoś umniejszyło tej stracie, którą ja mam. Jakbym widziała potrzeby zaspokojone, to może to wszystko, co tracę, nie byłoby tak ważne.
Tak, tak. I myślę sobie, że to właśnie dla mnie jest tak, że właśnie to jakieś przeżycie tej straty i opłakiwania i takie danie sobie na to przestrzeni, dla mnie sprawia, że wdzięczność jest dużo jakaś taka, wiesz...
Jest dostępniejsza, taka naturalna.
Że ja bardziej, łatwiej mi jest być w kontakcie z wdzięcznością, nie? Jak mam przestrzeń też i na przeżycie tej straty.
No.
No. I druga rzecz jest taka, która, jak ty powiedziałaś, że chciałabym mieć wpływ, nie? Że mi jest trudno mieć wpływ, to druga rzecz, która mi bardzo pomaga, to jest rozróżnienie kontroli od wpływu i tego, że kontrola to jest taki stan, kiedy ja chcę, żeby coś było dokładnie tak, jak ja chcę, żeby było.
Ja chcę.
Nie? Natomiast wpływ jest tam, gdzie ja jakby szukam i obserwuję, gdzie właśnie ja mogę mieć wpływ. Mam taką myśl, że nawet jeśli nie mam wpływu na jakieś fizyczne okoliczności, to zawsze mam wpływ na to, w jaki sposób myślę o tym, co się dzieje. Nie? Że jeżeli nie mam wpływ na to, co się dzieje, to mam wpływ na to, co z tym zrobię, co się dzieje? Że to jest o szukaniu, gdzie mam wpływ, a nie skupianiu się na tym miejscu, gdzie go nie mam. I trochę mi się to kojarzy też z takim kawałkiem, którym mnie wbrew pozorom to bardzo uwalnia od różnych rzeczy, tak? Że tak jak taki gość od konfliktu powiedział, że fakty nie wywołują emocji. Że jak sobie pomyślę, że ta moja strata jest o jakiejś historii, którą sobie opowiadam, no to z jednej strony jakoś jestem w stanie objąć siebie troską i miłością, że ta historia, którą sobie opowiadam, jest ważna, ale z drugiej strony potrafię być w takiej trochę roli obserwatora do tej historii. Wiesz, że się z nią nie zlewam i nie jestem cała tą stratą, tylko że potrafię zobaczyć, co tak naprawdę tam się dzieje i o co to chodzi w tej sytuacji. Co ja tak naprawdę tracę.
Słuchałam ostatnio jakiejś rozmowy w radiu z kobietą, z psychologiem. Właśnie też było o stracie.
No bo to teraz bardzo temat.
I że co to, jak tracimy tą kontrolę, ona mówi, no po prostu tracimy iluzję tak naprawdę.
Tak.
Że my mamy kontrolę. Że bardzo żyjemy w takiej kulturze i w takim, że wszystko w twoich rękach, na wszystko masz wpływ, ale że tak naprawdę to jest iluzja tak naprawdę. I to, co tracimy, to tylko jakąś właśnie tą historię, którą sobie opowiadamy, która wcale nie musi być, nie jest nawet jakoś bliska, wiesz, rzeczywistości, nie? Że jest bardzo dużo perspektyw.
Tak. To mi się bardzo, na koniec powiem, to mi się bardzo kojarzy z Kung Fu Pandą.
No.
W Kung Fu Pandzie był taka scena, która nawet jest zacytowana w Dziecku z bliska. I właśnie w tej scenie Shifu mówi, że tam jest taki gość, który jest żółwiem i taki gość, który jest jakimś takim szczurem chyba, czy jakimś takim zwierzątkiem, nie pamiętam jak się nazywa. I on mówi jeden do drugiego, że potrzebujesz się pozbyć iluzji kontroli, nie? Ja mogę potem, możemy potem znaleźć, to ci pokażę, nie? Bo to jest, na pewno jest jako, wiesz, jako klip po prostu można znaleźć. Jak mówią o tym, no, że kontrola jest iluzją. Że jeżeli się skupiamy na kontroli, to tak naprawdę jesteśmy w iluzji, nie? Natomiast wpływ jest czymś, co jest dużo bardziej realne i dużo bardziej jakoś rzeczywiste, nie? To się żegnamy.
Dobra, do czego ty...
No.
Jak te workbooki sprzedają?
Sprzedają? Gosia Stańczyk mi powiedziała, że już ma swojego w domu. Ja też już mam.
Idzie. Dzięki, Aguś.
Dzięki.
Dzięki wam. Do zobaczenia. Pa.